rozważaniach z Księgi Dziejów Apostolskich wkraczamy dzisiaj w trzecią wyprawę misyjną apostoła Pawła. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 18, wersety od 23 do 28. Czas, na który przypadła ta ostatnia z wielkich wypraw misyjnych Pawła, to lata 50., 52., 53. do 56. To jest, moi drodzy, czas, w którym troszeczkę zmienia się strategia apostoła Pawła. Ostatnio rozważaliśmy jego pobyt w Koryncie, to doświadczenie umocnienia, które Pan mu dał, półtorej roku mógł tam spędzić na modlitwie, na głoszeniu słowa, na umacnianiu braci. Potem miał epizod w tej drodze powrotnej, krótki czas zatrzymał się w Efezie. I właściwie ta, tak możemy powiedzieć, trzecia wyprawa misyjna, ona później będzie koncentrowała się na Efezie. Efez zostanie uczyniony takim centrum ewangelizacyjnym. Na co dzisiaj zwracam uwagę po tym króciutkim wprowadzeniu? Najpierw zobaczcie w 23 wersecie, czyli na samym początku dziś odczytanego fragmentu, pojawia się informacja, że Paweł obchodził krainę galacką i Frygię, czyli tam, gdzie już wcześniej głosił, umacniając wszystkich uczniów. To jest bardzo ważne sformułowanie, które pokazuje pewną duchową odpowiedzialność apostoła Pawła. W naszym doświadczeniu wiary często jest tak, że ten proces formacyjny związany jest z dzieciństwem i ewentualnie z okresem naszej młodzieńczości. Często utożsamia się z okresem katechezy, w której uczestniczymy. Później zostają rekolekcje, misje i homilie niedzielne. Dzisiaj, za łaską Pana Boga, mamy jeszcze wiele dobrych takich audycji w internecie czy materiałów. Ale co jest istotne? Istotnym jest zmiana w myśleniu, że oto potrzebujemy umocnienia naszej wiary. Że wiary nie wystarczy raz na jakiś czas, raz na zawsze się nauczyć. Zobaczcie, apostoł, który zasiewał, apostoł, który głosi, po pewnym czasie wraca do wspólnot. Wraca, aby umocnić wiarę uczniów. Uczeń to ten, którego wiara potrzebuje umocnienia. Dlaczego? Dlatego, że okoliczności życia się zmieniają. Zmieniają się wyzwania, wobec których stoi. Jeśli ktoś naprawdę przyjął Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, jeśli ktoś potwierdził swój wybór Jezusa chrztem, jak to dzieje apostolskie pokazują, to wszystko się zmienia. Zmienia się relacja do rodziny, zmienia się relacja do wcześniejszej wyznawanej wiary, zmienia się relacja do państwa, w którym żyje. I to powoduje, że człowiek, wchodząc w nowe okoliczności, mając Słowo Boże, znając naukę Jezusa, potrzebuje umocnienia, potrzebuje nauczyciela, byśmy powiedzieli, który będzie dla niego wsparciem. I tę służbę na co dzień wykonuje Duch Święty. Ale Duch też posługuje się ludźmi. My dzisiaj mówimy, Duch działa w Kościele i poprzez Kościół. I dlatego Paweł w odpowiedzialności za braci, którym głosił Ewangelię, przybywa, aby im głosić, aby umocnić uczniów. I teraz zwracam naszą uwagę na drugą myśl, którą przynosi nam to słowo. Pojawia się, poznaliśmy ich już kilka dni temu, Pryscylla i Akwilla. To są ci Żydzi, których Klaudiusz, to małżeństwo, wypędził z Rzymu i to właśnie w ich domu zatrzymał się Paweł, wykonywał swoją pracę razem z nimi. I potem zostawił ich w Efezie. I tutaj mamy, kochani, przykład, niezwykły przykład, kiedy małżeństwo wierzących odpowiedzialne jest za, no, za to, co jest głoszone. Rozpoznają, oto pojawia się dobry nauczyciel, ale jego poznanie Boga jest niepełne. Jego poznanie Boga jest cząstkowe. Zna tylko drogę pańską, której głosił Jan. Czyli jeszcze nie ma całkowitego poznania Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tylko Jezus jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I to małżeństwo, no, spotykają się z Nim. Wykładają Mu dokładnie drogę Bożą. Zobaczcie duchowy poziom tych ludzi. Aleksandria to było miasto filozofów. Ten Apollos, który się tutaj pojawia, człowiek uczony i świetnie znający Pismo. Spotyka się z nim zwyczajne chrześcijańskie małżeństwo i mówią, zobacz, droga pańska wygląda tak, tak i tak. To są uczniowie Pawła. Zobaczcie, Paweł tak ich, mówimy, zewangelizował. Paweł tak pokazał im, zwiastował Jezusa, tak prowadził ich duchowy wzrost, że oni sami byli zdolni do tego, żeby pomagać innym, pokazać, tego brakuje Twojej wierze. I zobaczcie, że tu nie było fałszywej skromności, kim jestem, nie jestem godzien. Jeśli mieli Ducha Świętego, jeśli znali Jezusa, jeśli ich wiara wzrastała, to mieli też odwagę dzielić się. Ale zobaczcie ich mądrość. Zabrali go z sobą. Nie upokarzali go, nie szemrali za jego plecami. Zobaczcie mądrość Bożą. Nie szemrali za jego plecami, wzięli go indywidualnie i pokazali mu całą drogę Bożą. Co to znaczy? Że nawet tak wykształcony Apollos, że potrzebował, że w jego wierze mogło być coś niepełnego. Czegoś jego wierze mogło brakować. I stosując od razu do nas to słowo, zobaczcie, i w naszej wierze, i my potrzebujemy uzupełnienia. I każdy z nas potrzebuje czasami takiego spojrzenia z boku i słowa zachęty ze strony brata, siostry, to i to zobacz. Tu nie ma miejsca na złośliwość, na korygowanie, na wbijanie szpilki. To nie jest chrześcijaństwo, to jest wtedy jakaś religia. Ale to jest troska o to, żeby poznanie Boga u drugiego człowieka było pełne. trzecia myśl, ostatnia, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę. Widzimy tego Apollosa dalej, który idzie do Koryntu, on się tam wtedy pojawi, idzie do Grecji, dzielnie uchydla twierdzenia Żydów, pokazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Oto widzimy funkcję apologety, tego, który broni wiary i który prezentuje wiarę w sposób jasny i komunikatywny. Zobaczcie, wykorzystuje swoją znajomość pisma, wykorzystuje swoją wiedzę, aby wykazać, aby pokazać, że pismo mówi, że Jezus jest Mesjaszem. Dla nas ważny ten moment, dzielnie uchyla twierdzenia Żydów. W tamtym czasie część Żydów występowała wprost przeciwko nauce Jezusa. I Apollos wchodził w dyskusję, w polemikę z tymi twierdzeniami i pokazywał, że one są nieprawdziwe. Obalał nieprawdziwe twierdzenia. To nam pokazuje, że we wspólnocie Kościoła potrzebna jest służba tych, którzy będą poznawać poglądy, twierdzenia sprzeczne z wiarą ewangeliczną po to, żeby wykazywać ich błąd, żeby wykazywać ich nieprawdę, zwiedzenie, może nawet złą wolę. To w Kościele mówimy o funkcji apologetów, tych, którzy bronią, tych, którzy wyjaśniają w komunikatywny sposób. I tutaj z uśmiechem na twarzy, moi drodzy, pozwólcie osobiste świadectwo, połowa lat 80. z Leszna, wtedy malutkie miasteczko, co prawda wojewódzkie, przyjeżdżam do seminarium. W Lesznie jest wtedy jedna księgarnia chrześcijańska Veritasu. Żadnych innych książek religijnych, gazet. Wcześniej urodzeni spośród was wiedzą, że to był taki czas, że de facto tego nie było. I wtedy w seminarium pamiętam na powielaczu książka Josha McDowella Jezus więcej niż cieśla. Proszę sióstr i braci, to była rewolucja. Jak Apollos tam w Achai wykazywał, kim jest Jezus, tak w połowie lat 80. na tych bezdebitowych wydawnictwach George McDowell we współczesny sposób pokazywał, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus wypełnił pisma, Biblia jest wiarygodna. I myślę, że dzisiaj każdy z nas potrzebuje ponownego przyjrzenia i spojrzenia, zobaczenia, na jakim fundamencie zbudowałem wiarę. Pomyślcie, gdyby ktoś zadał wam pytanie, na jakiej podstawie wierzysz Biblii? Dlaczego uważasz, że Biblia jest wiarygodna? Co sądzisz o Jezusie? Kim jest Jezus? Na jakiej podstawie twierdzisz, że jest Bogiem? Zobaczcie, to są podstawowe pytania. Dlaczego wierzysz, że na czele Kościoła stoi Piotr, papież? To są, moi drodzy, to nie są pytania jeszcze z tej górnej półki dotyczące moralności, zasad życia. Nie, to są pytania o fundament. O wiarygodność Biblii, wiarygodność Jezusa, wiarygodność Kościoła. I tym się zajmuje apologetyka. I my dzisiaj potrzebujemy tej nowej apologetyki. Stąd człowiek, który idzie ścieżką wiary, jest tym, który troszczy się o rozwój swojej wiary, ale także ten, który bada fundamenty swojej wiary, sprawdza, na czym opiera się jego wiara. Dom musi być zbudowany na fundamencie, na skale. A tą skałą jest Chrystus. Także to, moi drodzy, tyle refleksji związanych z tymi dziejami apostolskimi. Mamy więc uczniostwo, odpowiedzialność za wzrost wiary. Mamy odwagę dzielenia się, pokazywania, wskazywania, uzupełniania wiary. I mamy świadomość, że potrzebujemy obrony. Potrzebujemy apologii wiary, aby budować na dobrych fundamentach.